Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę.
Dziś ku uciesze niektórych słuchaczy, którzy o to prosili, nagrywamy u Karoliny, więc może usłyszycie Tobiego w tle.
Miejmy nadzieję, że nie usłyszymy, ale tak z różnych tam względów musiałyśmy nagrywać u mnie i to dodatkowo nie w osobnym pokoju, ale w pokoju pieska.
W zasadzie tak.
Więc przeszkadzamy mu teraz w spaniu, więc miejmy nadzieję, że pozwoli nam ten podcast nagrać. Ale tak, fajnie, pierwszy raz od nie pamiętam kiedy nie przychodzić do ciebie.
Dzięki. Ale rozumiem, o co chodzi, nie odbieram tego osobiście. A ja się cieszę, bo to był idealny pretekst, żebym mogła pobawić się z Tobikiem. Mm-hmm. Przepraszam, ja mówię na niego Tobik, wiem, że nie powinnam pewnie,
ale... nie, ja też mówię Tobik, Tobiasz.
Jest tak słodki, jak możecie sobie wyobrazić. Jest wspaniały. Karolina nawet nagrała kawałek naszego zapoznania, więc może wystąpię gościnnie w jakimś jej mini vlogu.
Może na TikToku.
O właśnie. No to co tam u ciebie, poza tym, że szkolisz Tobiego?
No już jak poza tym, to właściwie nic. co tam się działo w tym tygodniu? No muszę przyznać, że jakoś się fatalnie czułam i nie wiem, czy to już jest ten czas na jakieś przesilenie wiosenne, bo no masakra. Ja w zeszłym tygodniu byłam po prostu chodzącym zombie i tyle.
Znam to uczucie. I może coś wisi w powietrzu, bo ja zombie nie byłam, ale mój poziom frustracji samą sobą wzrósł niesamowicie w ostatnim tygodniu. I nie wiem, czy wy też czasami macie takie uczucie, że tak już nie możecie ze sobą po prostu. To znaczy, nie wiem, jak mam lepiej to opisać. Nawet poprosiłam mojego narzeczonego o analizę mojego zachowania, bo ja rozumiem, że czasami są takie okresy w życiu, że masz więcej do zrobienia, dużo jakichś rzeczy może, na które nie masz ochoty, ale nic wielkiego się nie dzieje. A ja w tym tygodniu naprawdę nie opieprzałam się wcale. W zasadzie moja produktywność była o wiele większa niż normalnie, no bo miałam jakieś tam, powiedzmy, deadline'y, a jakimś cudem i tak po prostu musiałam się ciągle śpieszyć, ciągle się martwić, czy zdążę. Już nie mogłam ze sobą wytrzymać i zastanawiałam się, czy to jest moja wina, czy to taki czas... Wiesz, o co mi chodzi? Już miałam siebie dosyć po prostu. A teraz mogę o tym mówić i się śmiać, bo już mi przeszło, ale no to było bardzo ciekawe.
Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że ja mam na to leki.
Ale przypomniała mi się nasza rozmowa z Karolin, czyli z naszego drugiego podcastu, który niestety ostatnio nie wychodzi, bo pytam się narzeczonego, ja mówię, jak myślisz, o co chodzi, dlaczego, co ja robię nie tak? On mówi, no wiesz, no, no bo chyba ty troszeczkę za bardzo chciałabyś zrobić wszystko idealnie, a to jest niemożliwe. Więc siedzisz i męczysz i sprawdzasz i coś tam, zamiast już po prostu coś uznać za zrobione.
No, może być.
Więc może czasami dobrze poprosić kogoś bliskiego, taką delikatną i miłą, miłą w przekazie też, małą analizę. Ale to tylko taka anegdotka. Dziś czuję się fantastycznie i w sumie dzięki temu, że trochę w tym tygodniu pracowałam na komputerze, mogłam puszczać sobie różne programy w tle, co w zasadzie jest nawet przyjemne. No to myślę, że ty również oglądałaś nową transzę odcinków Love is Blind. Mhm. Co sądzisz?
No co ja sądzę? Właściwie chyba nic więcej, co sądziłam w zeszłym tygodniu. No ci ludzie są dziwni. Biorąc pod uwagę to, że większość tam jest jakimiś kłamczuchami i oszustami, no to tak troszeczkę mija się z celem oglądanie tego. Ale muszę przeprosić za to, co powiedziałam ostatnio, bo jednak niestety nie pamiętam ich imion, bo oni są tak mało wyraziści, że nie pamiętam ich imion. W każdym razie ta para, która wydaje się normalna.
Ta, co są tam z miłości.
Tak, tak.
Ten pan rudy i tak. Ta dziewczyna taka w ciemnych włosach.
No. No to oni, no wydaje mi się, że nie ma co ich hejtować, bo przy tej całej reszcie to naprawdę wychodzą bardzo dobrze. Więc no, kibicuję im, bo widać, że faktycznie oni tam przyszli do tego programu, żeby znaleźć swoją bratnią duszę. A jeżeli chodzi o resztę, no i przede wszystkim tą Chelsea, no to masakra. Zresztą internet nie pozostawia na niej suchej nitki, no i wydaje mi się, że po tych odcinkach no już niestety należało jej się. za ten gaslighting po prostu Jimmy'ego.
Tak, ciężko mi się z tym nie zgodzić. To znaczy ja uważam, że oni oboje są... On jest nieszczery i ona to czuje i ona wtedy się zaczyna z tymi toksycznymi zachowaniami. Ja to tak widzę. Tak odbieram tą całą sytuację, bo ja jemu trochę nie wierzę w to, co on mówi, jeśli mam być szczera. Oczywiście nie siedzę w jego głowie. On... To może być, wiesz, mój jakiś cynizm, nie wiem. Ale... No tak, jej zachowania są dosyć toksyczne i nie mają chyba najlepszego wpływu na siebie, szczerze mówiąc. Więc nie wróżę im jakiegoś szczęśliwego zakończenia, ale też ogromnym rozczarowaniem było dla mnie to, w jaki sposób Ken potraktował swoją partnerkę. To, co on zrobił, kiedy ona mu mówiła bardzo miło, bardzo spokojnie, czego jej brakuje, było widać, że to jest normalna dziewczyna, miła, nie wiem. No. A on tak jakby tylko na to czekał? Nie, gapił się w ten telefon. Ja mam nadzieję, że to jest montaż i że to tak naprawdę nie wyglądało, bo ta scena była straszna. Ja musiałam odwrócić wzrok, bo no to było zbyt przykre.
Ja słyszałam coś na ten temat właśnie chyba na TikToku czy gdzieś tam, że no to nie było tak, jak oni to pokazali, bo oni podobno rozmawiali o tym przez wiele godzin bez kamer.
Okay.
I po prostu oni musieli nagrać to jakby takie ich zakończenie, kiedy przyszła ekipa, żeby to filmować, no i oni po raz kolejny wałkowali ten temat, no i on może nie potrafił grać, bo nie był, okay, wiesz, aktorem.
No mam nadzieję.
Więc to wyszło jakoś tak niefortunnie. No z tego, co pokazali, to faktycznie to było dziwne, ale jednak jak widać, wszystko się tam za kulisami odbywa tak naprawdę.
Okej. Jeżeli tak jest, w porządku, czyli po prostu wyglądało to tak fatalnie. No cóż, no o kleju... Co mogę powiedzieć? Myślę, że nie trzeba nic mówić. No i co? Zobaczymy. Natomiast uważam, że ten sezon zapowiadał się dobrze, że może to brzmi okropnie, ale było sporo dram różnych. Miałam wrażenie na początku, że jest dużo ciekawszy niż sezon poprzedni. Natomiast w ogóle nie czekam na następny odcinek, gdzie się okaże, kto bierze ślub, a kto nie. Jedyne, co pewnie obejrzę z jakimś większym zainteresowaniem, no to Reunion.
No właśnie, ja jestem bardzo ciekawa, czy na Reunion poruszą tematy, o których wie jakby cały internet.
Mhm.
No to jest raczej konieczne.
No zobaczymy, co Vanessa tym razem wymyśli.
No a poza tym wielkie wydarzenie na Netflixie, bo wyszedł nowy sezon Royst.
Mhm.
Swoją drogą byłyśmy zaproszone do Warszawy na tą wielką imprezkę u kierownika, no ale niestety musiałyśmy odpuścić tym razem.
No szkoda.
Ja kilka odcinków obejrzałam, ale właśnie przez to, że cały czas mi się spać chce i no, nie mam za dużo czasu, to jeszcze całości nie obejrzałam.
Oj, ja też nie, ja dopiero dwa odcinki obejrzałam.
Właśnie też kilka odcinków i przyznam, że wydaje mi się, że tak dużo czasu minęło od tych poprzednich sezonów, że jak ja włączyłam pierwszy odcinek, to się tak zastanawiałam, o co w tym serialu w ogóle chodzi. Musiałam dużo w internecie poczytać, bo jak Netflix, znaczy nie Netflix, tylko generalnie oni powinni przygotować jakieś streszczenie, tak jak jest do innych seriali robione, jak jest taka długa przerwa.
No ciekawe, że nie było recapu. Z jednej strony rozumiem, no byłby dziwny recap, wydaje mi się, przy takim serialu z jednej strony. Z drugiej strony jakby wrzucili jakiś osobny filmik, tak jak wrzucają trailery, to może byłoby okej dla osób, które właśnie chcą sobie przypomnieć, bo ja też, ja nie czytałam, natomiast no tak... Potrzebowałam ze 20 minut pierwszego odcinka, żeby sobie przypomnieć, kto jest kto, o co tu chodziło, bo bardzo dużo czasu minęło i też w sumie może jakbym miała więcej czasu, to bym po prostu wróciła do poprzedniego sezonu i spróbowała sobie tam jakoś odtworzyć to wszystko. No ale nie mam, więc no cóż.
No
ale...
na przykład jak tam się pojawiła ta Vanessa, aktorka, która nazywa się Vanessa, to ja tak myślę, zaraz, co ona w tym serialu robi? W ogóle zapomniałam, że ona tam grała. Zapomniałam w ogóle, czym się zajmuje ten główny bohater. Nie no, po prostu dramat. Ja nic kompletnie nie pamiętam. Nie mówiąc o tym, jaka jest cała historia tego aktora Seweryna. No bo właściwie jego przeszłość jest kluczowa, jak się domyślam, do wszystkich tych wydarzeń, które się dzieją, bo to zawsze się kręci wokół niego, więc no, wypadałoby sobie przypomnieć.
No, ja przede wszystkim uwielbiam seriale, które dzieją się w naszych latach dzieciństwa, bo to jednak jest jakieś takie przeniesienie się do przyszłości. Przeszłości. Więc to zawsze jest fajne.
Ale trzeba wspomnieć o tym dramacie, jakim jest makijaż, aby z aktorów zrobić Romów.
Och.
jakby jak, w jaki sposób Janusz Gajos zgodził się na to, żeby być po prostu wymaziany jakąś ciemną pastą. No przepraszam bardzo, jakby, że to jest... No. Mamy rok 2024. Serio to było konieczne?
Zwłaszcza, że tak jak pokazał inny serial Netflixa, w którym grało bardzo dużo Romów, można po prostu zatrudnić Roma do roli Roma.
No, ale tam jednak na takie główne role, no to też mieli aktorzy ucharakteryzowani na Romów, no nie?
No, tak.
Także no to jest masakra. Nie wiem, jak w ogóle to przeszło. Zwłaszcza, że wszyscy w Polsce wiemy, jak wygląda Gajos, prawda? Że nie ma takiego koloru skóry, no przepraszam bardzo. Więc to jest naprawdę dramat. No ale cóż. Znaczy ja widziałam dużo właśnie komentarzy na ten temat po tej premierze, więc no, wiem, może już kolejnym razem nie popełnią takiej gafy.
Nie, ja w ogóle nic specjalnie nie czytałam, bo nie chciałam się nastawiać ani dobrze, ani źle. Natomiast tak, przyznaję, zwróciło to moją uwagę i to dosyć mocno i na początku myślę, dlaczego? Co jest nie tak z nim? Dlaczego
zresztą
tak dziwnie
ten
wygląda?
Drugi aktor, którego nazwiska nie pamiętam, ale on tam na wózku jest,
tak.
To też jest tak samo ucharakteryzowany, tylko on może ma ciemniejszą karnację, więc to aż tak nie rzuca się w oczy. No ale, no cóż, nie no, masakra.
No tak, no to zobaczymy, jak obie skończymy, czy nam się będzie podobał. Ja myślę, że tak, no, ale przynajmniej na to liczę, taką mam nadzieję. Ja za to w tym tygodniu musiałam przeżywać to, co ty czasami przeżywasz, czyli umawianie się z drugą osobą, kiedy coś oglądamy, ponieważ wyszedł nowy sezon tego programu Netflixowego Formule 1, a ja to akurat oglądam z narzeczonym, co się rzadko zdarza, więc cieszę się, że oglądamy coś wspólnie. I po pierwsze, nadal nie mogę się nadziwić, że taki dziwny program to jest coś, co ja chcę oglądać, to jest swoją drogą, ale naprawdę, no to jest jak reality show, więc tak musiałam sobie dawkować tą przyjemność. Jeszcze nie skończyliśmy tego sezonu, więc sobie wyobraź. Ale tak, ale myślę, że już dziś go skończymy, więc to też takie bardzo fajne na odmurzczenie się. A poza tym chciałam zapytać się ciebie, bo wspominałam ci, że postanowiłam ściągnąć tą książkę na Legimie, ona jest dostępna One Day, na podstawie której teraz zrobili miniserial Netflixa. A jak wiemy, na początku lat 2000 na podstawie tej książki też powstał film z Anne Hathaway i pamiętam, że na tamtym filmie płakałam. Bardzo, bardzo, bardzo. No i stwierdziłam, że nie mam ochoty oglądać tego serialu, bo wszyscy mówili, o, tak strasznie płaczę i widziałam w mediach społecznościowych, że wszyscy strasznie to przeżywali, ale stwierdziłam, w sumie to jest świetna książka, żeby sobie przeczytać jako przerywnik. Już mało pamiętam, co tam się działo. No i zaczęłam ją czytać i mówię, no w sumie dobrze się czyta, posłuchałam też kawałka na spacerze i myślę, dobra, to włączę sobie ten serial.
A włączyłaś ten serial?
Tak,
oj, odważnie.
Odważnie włączyłam.
Ja się boję.
Ja chyba nie mam serca.
A co, skończyłaś go? I nie wzruszyłaś się?
Wiesz co, wzruszyłam się na sam koniec, no trzeba być kamieniem, żeby się nie wzruszyć. I oczywiście uroniłam kilka łez, ale uważam, że nie poruszyło mnie tak, jak widziałam, że ludzi w internecie to poruszyło. Więc albo to jest kwestia tego, że już znałam tą historię, już swoje wypłakałam przy okazji filmu.
Może nie było takiego szok faktoru.
Tak, właśnie, może nie było szok faktoru, bo po prostu wiedziałam mniej więcej, co się wydarzy. Chociaż mało pamiętałam ten film, przyznam szczerze. Nie widziałam go bardzo, bardzo długo, więc no... Ale też zastanawiam się, jak bardzo się wysilili przy tworzeniu scenariusza, bo ta część książki, którą mam za sobą, jest bardzo podobna do tego, co w serialu pokazywali. Łącznie z dialogami i tak dalej. Więc jestem ciekawa. I też mnóstwo odcinków ma ten serial. Uważam, że trochę mi się chwilami dłużył. I też zastanawiam się... bo bardzo podobała mi się aktorka, uważam, że ona fajnie gra, aktor też mi się podobał, fajnie gra, no zresztą znamy go chociażby z Białego Lotosu, jako takiego fifarafa. I tutaj w sumie też gra takiego przecież trochę podrywacza, prawda, bogatego, przystojnego, któremu na początku przynajmniej wszystko wychodzi, pozornie, ale zastanawiam się, czy między nimi była jednak odpowiednia chemia.
A to ja nie wiem, bo nie
oni
widziałam.
Bardziej mi pasują właśnie do roli takich przyjaciół. Te sceny były fajne, a potem jak już było tak bardziej romansowo, to jakoś mało to do mnie trafiało. No ale spoko, no. Okej, okay. Takie do pooglądania, żeby leciało. No okej. Okay.
Ja może też sprawdzę.
Zobaczymy, czy ja nie mam serca, czy jestem z kamienia.
No nie, ja zdecydowanie muszę teraz się bardziej skupić na tym, żeby czytać książki, bo no... Przez to, że mam takiego rozpraszacza tutaj w domu, no to wiadomo, jak piesek sobie tam bawi się i tak dalej, to ja nie mogę siedzieć i czytać książki, bo muszę patrzeć, czy on zaraz nie zje czegoś, nie pogryzie krzesła i tak dalej. A jak on śpi, no to dużo jest rzeczy, które ja muszę zrobić ogólnie, więc...
Niestety.
Więc tak to, no, się kręci w kółko, a więc mam dużo zaległości czytelnicze, no i na tym się teraz muszę skupić, bo jednak jak mam czas, to tylko gapię się w telewizor na Frasiera, ale niedługo, bo już jestem na 10. sezonie, a jest ich 11.
Okay.
Więc może niedługo to się skończy, chociaż myślę, że jak już nie będę miała Frasiera, to... Bo po prostu przyzwyczaiłam się do tego, żeby cały czas coś leciało. Bo ja nawet tego Frasiera nie oglądam. W sensie, jak idę do łazienki, to to leci. No dzisiaj nawet jak poszłam wyrzucić śmieci, to też leciało. Więc jakby to nie jest tak, że ja tam śledzę tą fabułę. Po prostu to jest taki mój głos w tle, taki szumiś. No więc myślę, że następny to jednak będzie Seinfeld. Będzie mi lecieć w tle.
No dobrze.
Bo jest na Netflixie. Już kiedyś to oglądałam, ale wiadomo. Dawno temu.
Nie dziwię ci się, że tak sobie puszczasz w tle, no bo ja jak pracuję na komputerze, to też tak robię, że siadam przy stole jadalnianym, przenoszę swoje biuro, tam rozkładam co potrzebuję, robię coś, a przed sobą mam telewizor i coś tam sobie gra. Nie wiem, czy to jest najlepsze, ale tak robię i jest wtedy mi milej. No. I też dlatego ostatnio trochę więcej obejrzałam, bo właśnie w taki sposób, tak szczerze mówiąc. No bo też tyle godzin siedzieć przed telewizorem, no cóż. W każdym razie, jeżeli masz teraz cięższy okres, jeżeli chodzi o czas na czytanie, no to polecam jakąś głupotę przeczytać.
No wiem, ale jednak nie chcę głupoty, bo mam parę książek, które chcę przeczytać, które są normalne. Po prostu chciałabym je mieć za sobą.
Chcę je mieć za sobą. Ja wiem, po prostu chcesz je dodać do swojego Goodreads jako przeczytane.
Oczywiście. Oczywiście.
I mamy dla Was jeszcze niespodziankę w zasadzie, bardzo bliską naszemu sercu, ponieważ skontaktowała się z nami nasza słuchaczka Patrycja, pozdrawiamy. I Patrycja uczy angielskiego, a także wraz z innymi nauczycielkami tworzy kursy do nauki.
Patrycja też prowadzi Instagram, jest właściwie influencerką od nauki angielskiego.
Dokładnie.
W taki bardzo przystępny sposób pokazuje metody nauki angielskiego, tak troszeczkę przez zabawę, ale dla dorosłych, no nie? Wiadomo.
Dokładnie.
No i Patrycja poleciła nam swój kurs, który nazywa się Everyday English, w którym można nauczyć się 1000 zwrotów do wykorzystania w rozmowie, ale też na pewno przydadzą się na przykład do oglądania seriali po angielsku, czy nie wiem, słuchania podcastów.
No właśnie, miałyśmy oczywiście też możliwość zrobienia kilku zadań, bo dostałyśmy dostęp do tego kursu i myślę, że jeżeli ktoś chciałby zacząć oglądać, czytać po angielsku, czy słuchać, tak jak Karolina powiedziała, chociażby podcastów, to myślę, że to jest świetne miejsce, żeby zacząć, bo jest tam dużo takich zwrotów, które native używają na co dzień, a których możemy nie znać, bo nie uczy się ich w szkole na przykład. I my wiemy ze swojego doświadczenia, z tego jak my uczyłyśmy się angielskiego, że znajomość takich zwrotów bardzo pomaga właśnie zrozumieć to, co się widzi. No i też widzę po swoich kursantach, że znajomość takiego bardziej potocznego języka, też codziennych wyrażeń, sprawia, że oni czują się swobodniej i łatwiej właśnie jest im słuchać, oglądać. Jest to po prostu mniej frustrujące.
A jako, że Patrycja jest naszą słuchaczką, to też zaproponowała dla naszych słuchaczy zniżkę, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim kursem języka angielskiego online, to sprawdźcie opis tego odcinka, tam będą wszystkie szczegóły.
Tak, a ja jeszcze mogę dodać, jako nauczycielka, że całkiem fajnie to dziewczyny zrobiły, bo to są takie naprawdę krótkie zadania, bardzo szybko się je robi i można robić sobie powtórki. Także polecamy. Cieszymy się, że nasze słuchaczki i słuchacze to są tacy przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie w zasadzie, także zawsze jest nam bardzo miło. A teraz jestem ciekawa, co dziś dla nas przygotowałaś.
To zaczniemy 16 maja 2015 roku, bo właśnie tego dnia Jake Milson przestał odpowiadać znajomym na wiadomości. Wyglądało to tak, jakby po prostu rozpłynął się w powietrzu. Dzień wcześniej był ze swoim znajomym Randym w kinie, a potem poszli na jakiegoś drinka. No i ten właśnie kolega odwiózł Jake'a do domu około północy, no i zaplanowali, że zobaczą się następnego dnia. Ale następnego dnia, właśnie kiedy Randy pisał do Jake'a SMS-y, to Jake mu nie odpisywał, w ogóle go ignorował. To znaczy oczywiście wyglądało to tak, jakby go ignorował. I to było bardzo niepokojące, ponieważ Randy miał bardzo dobry kontakt z Jake'iem, rozmawiali praktycznie codziennie, bardzo często się widywali. No i Jake oczywiście był osobą, na której można było polegać, zawsze dawał znać, jeżeli nie mógł przyjść na spotkanie, więc takie zachowanie do niego nie pasowało i oznaczało, że coś złego musiało się stać. Jake też bardzo poważnie podchodził do swoich treningów, bo trenował jiu-jitsu, dlatego jego znajomi udali się do klubu sportowego, gdzie właśnie Jake trenował. No i tam znajomi Jake'a z siłowni powiedzieli, że też już od jakiegoś czasu tam się nie pojawił. Inny znajomy Jake'a, który również zaniepokoił się jego zaginięciem, był sierżantem w lokalnej policji. Dlatego postanowił przeprowadzić najpierw takie mini śledztwo na własną rękę. No i kiedy uznał to za stosowne, to postanowił poinformować biuro szeryfa hrabstwa Gunnison. I już w tamtym momencie znajomi nie mieli kontaktu z Jake'iem od 2 tygodni. Zastępca szeryfa postanowił zająć się sprawą i od razu udał się na farmę, na której Jake mieszkał ze swoją matką Deb Rudibo. Matka Jake'a wcale nie była zaniepokojona jego nieobecnością. Ona mówiła, że Jake gdzieś wyjechał, więc za bardzo policja nie mogła nic w tej sprawie zdziałać, jeżeli najbliższa rodzina nie była zaniepokojona. No ale jednak to było podejrzane, jeżeli znajomi byli bardziej zaniepokojeni niż Jake'a matka. Ona w ogóle nie okazywała żadnych emocji i dla niej jakby Jake po prostu nie istniał. Była taka niewzruszona. No i to właśnie sprawiło, że znajomi Jake'a stali się jeszcze bardziej podejrzliwi w tym temacie, bo też zobaczyli, że na rancho został ukochany pies Jake'a, a także jego motor, który był jego oczkiem w głowie, no i jeżeli gdzieś by ruszył, no to na pewno na tym motorze.
Można zostawić znajomych i matkę, ale psa nie.
Tak. Jake Milson dorastał na rodzinnym ranczu znanym jako 7-Eleven Ranch, które było położone w Gunnison w stanie Colorado. To rancho ma 700 akrów, jest położone na odludziu, nie ma tam nawet zasięgu telefonicznego. Matka Jake'a i jego siostry Stephanie, właśnie Deb, rozstała się z ich ojcem, kiedy mieli 6 i 7 lat. Postanowiła spełnić swoje marzenie, żeby rzucić wszystko i przeprowadzić się do Colorado, o czym marzyła już od dzieciństwa. No i tak właśnie trafiła na rancho 7-Eleven, które było prowadzone przez starszego od niej o 20 lat mężczyznę, który nazywał się Rudibo. Początkowo Deb tylko mu pomagała, ale z czasem przejęła większość jego obowiązków, kiedy zdrowie Rudiego już nie pozwalało mu tak dużo pracować. W międzyczasie nawiązali relację romantyczną i wzięli ślub. Tym sposobem też Deb była pierwsza w kolejce do odziedziczenia po Rudim tego rancha. Chociaż miał syna, Shane'a, ale jeżeli chodzi o tego syna, to nie mówili o nim zbyt wiele. Jake i Stephanie od małego uczyli się pracy na tym ranchu. Nie było tak, że mogli robić co chcieli, bo mieli swoje obowiązki, musieli się słuchać matki, pomagać jej, no ale w zamian za to dorastali naprawdę w bardzo malowniczych okolicznościach. Rudy zmarł w 2009 roku. Stephanie opuściła rancho i wyszła za mąż za Davida Jacksona, a w ramach prezentu ślubnego dostali jeszcze od Rudiego pieniądze na zakup domu. Kupili dom w Denver i tam rozpoczęli nowe życie, urodził im się syn, więc na rancho została Deb i Jake. Jake był właściwie zatrudniony na rancho, bo musiał pomagać matce w utrzymywaniu tego gospodarstwa, ale żadnych pieniędzy od niej nie dostawał. Matka twierdziła, że Jake pracuje na swoją przyszłość, bo kiedyś dostanie to wszystko w spadku. Ale Jake miał 20 parę lat. Poza tym, że pomagał matce, no to też, jak mówiłam, był bardzo towarzyski. Chciał czasem spotkać się ze znajomymi, więc za każdym razem, kiedy chciał wyjść z domu, musiał prosić matkę o pieniądze, co było dla niego no dość upokarzające. Więc znalazł pracę na pół etatu, ale tak naprawdę na tym rancho nie wiodło im się zbyt dobrze, więc ostatecznie wszystko, co zarobił, to i tak oddawał matce, żeby pomóc jej w utrzymaniu całej tej farmy. Bo tam naprawdę mieli bardzo duży teren, dużo zwierząt, no tam można by było na pewno pracować dzień i noc. No i właśnie kłócili się też przez te problemy finansowe i jak o tej całej sytuacji dowiedziała się Stephanie, to postanowiła wrócić na rancho ze swoim mężem i z synem, żeby no jakoś spróbować pomóc w tej sytuacji i to było 3 lata przed zniknięciem Jake'a. Jake i Stephanie nie mieli zbyt dobrych relacji, ledwo się dogadywali, no i po prostu starali siebie unikać. Też wyglądało to tak, jakby właśnie Stephanie wróciła, żeby przejąć to rancho, więc Jake martwił się, że no właśnie ona będzie chciała mu to wszystko zabrać. Jake totalnie nie dogadywał się z Dave'em, czyli z mężem Stephanie. Jake twierdził, że Dave jest bardzo zarozumiały, pewny siebie, a Jake był zupełnie normalnym, przyjaznym gościem. No i ta różnica charakterów sprawiła, że Jake bardzo z Dave'em się kłócił i podobno jedna kłótnia była na tyle intensywna, że Jake wniósł o zakaz zbliżania się. Co prawda zrezygnował z tego kilka dni później, ale zostało to zanotowane. Żeby ten konflikt się nie pogłębiał, to w końcu Stephanie i Dave przeprowadzili się do osobnego mieszkania. Nie mieszkali razem z Jake'iem i Deb na rancho. No i już wtedy powiedzmy, że byli w stanie funkcjonować. I tak, wróćmy do maja 2015 roku. 20 maja znajomi Jake'a po raz pierwszy przyszli na rancho, żeby go poszukać, no i rozmawiali z Deb, jego matką, która powiedziała im, że Jake pojechał do Reno w stanie Nevada, żeby wziąć udział w jakimś turnieju MMA czy coś takiego. No, znajomym ciężko było w to uwierzyć, bo nikomu się nie chwalił, jakby to by było coś, czym na pewno by się pochwalił, zwłaszcza swoim znajomym z siłowni. Powiedziała też, że nie odpowiada na ich telefony i SMS-y, bo zalał telefon i zostawił go w worku z ryżem.
Jakoś za dużo tych wymówek.
No i właśnie, te dziwne wyjaśnienia Deb sprawiły, że znajomi Jake'a postanowili skontaktować się z policją. Deb, kiedy rozmawiała z policją, nie była zbytnio poruszona, ale policja jeszcze kilka razy z nią rozmawiała i za każdym razem jej historia się zmieniała. Na przykład w kolejnym tygodniu przyznała, rozmawiając z policjantem, że od jakiegoś czasu kłóciła się z Jake'iem, że kłócili się o pieniądze, że on jej nie pomagał, że wszystko musiała robić sama. No wiadomo, typowa relacja jakiegoś rozgoryczonego rodzica, który uważa, że dziecko mu nie pomaga. Ona chciała, żeby on zachowywał się jak dorosły, a któregoś dnia ich kłótnia była na tyle intensywna, że według niej Jake spakował cały sprzęt kempingowy, zabrał ze sobą też broń, pieniądze i po prostu wyszedł. No, wcześniej tego nie mówiła, prawda? Mhm. Powiedziała, że może wyjechał właśnie w kierunku Kalifornii, że może rozpoczął nową karierę jako mistrz sztuk walki.
Okej, okay, to już trochę...
No, generalnie ona nie wiedziała, gdzie on jest i ją to nie obchodziło za bardzo, bo właśnie przez to, że się pokłócili, no to ona już w ogóle się nim nie interesuje.
Tylko wymyśliła 30 scenariuszy, co mógł robić.
Tak, ale co ciekawe, kilka miesięcy później, bo w sierpniu 2015 roku, postanowiła przyjść na komisariat policji i złożyć oficjalne zgłoszenie o zaginięciu Jake'a, no bo jednak stwierdziła, że minęło zbyt wiele miesięcy bez kontaktu, no i że może jednak lepiej zgłosić, że zaginął. Ale wtedy z kolei powiedziała policji, że Jake brał kokainę, jakieś grzybki i że prawdopodobnie uprawiał marihuanę na terenie jej rancha. Oczywiście zanim marihuana stała się legalna w Colorado, no bo później już nic złego w tym nie było. Powiedziała wtedy policji, że być może stało się coś tak poważnego, że Jake musi się ukrywać, właśnie sugerując, że może ma to związek z narkotykami. Sugerowała też, że może jest objęty ochroną świadków, albo że może nie żyje.
Przepraszam. No to okej, czyli najpierw miał możliwe, że wyjechał, żeby być trenerem sztuk walki w Kalifornii, tak? Czy gdzieś tam, a teraz jest jednak dealerem narkotykowym i w sumie to może ktoś go zabił.
Dokładnie. Podczas innej rozmowy z policjantami wspomniała o tym, że jej syn miał bardzo duży temperament i że dowodem na to są dziury w ścianach, jakie ma w domu, ale twierdziła, że nigdy jej nie zaatakował, więc ich kłótnie były tylko słowne, ewentualnie rzucał jakimiś tam przedmiotami. Ale przy kolejnej rozmowie znowu zmieniła historię i stwierdziła, że Jake ją zaatakował, że podduszał ją, że groził, że ją zabije i przyznała, że tak strasznie się go bała, że trzymała pistolet pod materacem w swoim łóżku. Sprawa była na tyle interesująca w tym małym miasteczku, że zainteresowała się nią reporterka lokalnej gazety, która postanowiła opisać sprawę zaginięcia Jake'a i z perspektywy jego znajomych, ale też porozmawiała z jego matką, żeby po prostu normalny artykuł napisać, więc poznała wersję wydarzeń kilku stron. I ta dziennikarka zwróciła uwagę na to, że Deb nie wydawała się taką typową matką, bo jednak we wszystkich sprawach zaginięcia dziecka matka zawsze jest zrozpaczona, a tutaj no Deb wcale taka nie była. Nawet podobno nie pamiętała, kiedy ostatni raz miała kontakt ze swoim synem. Powiedziała dziennikarce, że jej syn ma ciemną stronę, którą nie wszyscy znają i że właśnie ona zna go od tej ciemnej strony, że bierze narkotyki, że jest agresywny i tak dalej. Powiedziała dziennikarce, że nie była blisko z Jake'iem, że cały czas się kłócili i że ich relacja już totalnie się zepsuła, kiedy Jake zaczął uprawiać MMA i brać narkotyki. Jak mówiłam, dziennikarka też rozmawiała ze znajomymi Jake'a i opis matki w ogóle nie zgadzał się z tym, co mówili znajomi Jake'a i to nie była jedna osoba, ale naprawdę wiele osób i też z tamtej miejscowości, nie tylko jego znajomi, ale jacyś tam, no wiesz, po prostu ludzie, którzy go gdzieś tam widzieli, więc no to było dosyć dziwne. Kiedy ten artykuł się ukazał i ludzie, którzy znali Jake'a od tej dobrej strony, zobaczyli, jakie rzeczy na jego temat wygaduje jego matka, to byli bardzo zdenerwowani. No i to też wzbudziło ich podejrzenia po raz setny. Tak jakby no ta matka tutaj ewidentnie chciała coś ukryć. Pod nieobecność Jake'a, Stephanie, David i ich syn oczywiście z powrotem wprowadzili się na rancho i już przygotowywali się praktycznie do przejęcia całej tej posiadłości. O pomoc poprosili swojego znajomego Jeremiego. Jeremy, kiedy tam przyjechał, to zobaczył, że no, to miejsce naprawdę wymaga odświeżenia. Wszędzie był bałagan, trzeba było też ten dom wyremontować i też inne elementy tego rancha. Jeremy pracował razem ze Stephanie i Dave'em przez kilka miesięcy na ranchu. I wtedy zobaczył, że Stephanie nie jest tak naprawdę taką dobrą osobą, jaką kojarzył, ale że przy takim bliższym kontakcie okazuje się, że to u niej wychodzi ta zła strona. Jeżeli tylko coś poszło nie po jej myśli, to zaraz się unosiła, że była taka właśnie bardzo wybuchowa i bardzo taka władcza. Ale w całej tej sytuacji bardzo miłe było to, że przyjaciele Jake'a nie odpuszczali w tej sprawie i naprawdę cały czas kontaktowali się z biurem szeryfa, cały czas cisnęli, żeby kontynuowali śledztwo i nie poddali się aż do samego końca, mimo że jego rodzina właściwie zignorowała jego zaginięcie.
Ale to też świadczy o jego charakterze, prawda? Że połowa z tych rzeczy, które policja na jego temat usłyszała od jego rodziny czy matki, no to nie może być prawda, skoro przyjaciele, tak? Rozumiem, liczba mnoga, nie jakaś tam jedna osoba, tak walczyli.
Dokładnie. Minęło już dużo czasu od zaginięcia Jake'a. W tym czasie śledczy sprawdzili, że Jake nie używał swoich kart kredytowych. Nie zarejestrowano też jego numeru ubezpieczenia nigdzie, więc wyglądało to tak, jakby zapadł się pod ziemię. I przez te 2 lata rodzina Jake'a, poza tymi wszystkimi historiami, jakie powiedziałam wcześniej, też jak rozumiem, opowiadała przypadkowym ludziom, że na przykład Jake pojechał do Seattle, że Jake jest w Portland, wcześniej mówili, że jest w Reno, albo że pojechał na jakiś kemping w dziczy. No, ta historia ciągle się zmieniała. Nie tylko co do jego faktycznej lokalizacji, ale też co do powodu jego tej domniemanej ucieczki. Policjanci z tego lokalnego biura szeryfa postanowili poprosić o wsparcie prokuratora okręgowego i w końcu uzyskali nakaz przeszukania rancha. No i to właśnie było 2 lata od jego zaginięcia.
To niesamowite.
Przypadkowo w tym samym czasie w mieście odbywał się coroczny zjazd psów tropiących i właściciele...
Trochę dziwny zbieg okoliczności.
No tak, ale... No bo wiesz, to było naprawdę miejsce na takim totalnym odludziu, więc domyślam się, że tamten komisariat policji no nie miał jakichś super sposobów na przeszukanie 700 akrów ziemi.
Nie, no oczywiście, oczywiście.
Więc wykorzystali sytuację, że nagle do miasta przyjechało dużo psów tropiących i postanowili zapytać tych właścicieli, czy by nie chcieli pomóc im w śledztwie.
Dorobić, no.
Zanim jednak psy dotarły na posesję, to Deb, może żeby zaoszczędzić im pracy, właściwie od niechcenia przyznała się, że zabiła Jake'a.
Oj, Deb. To jest jego matka, przypominam.
Tak. Deb powiedziała, że przez cały tydzień poprzedzający morderstwo była wyczerpana, bo pracowała na nocną zmianę w domu opieki. Niedawno też miała operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. Więc kiedy Jake nie zrobił tego, o co ona go prosiła, to ona już miała dosyć. Po prostu to przelało czarę goryczy.
Słucham?
Powiedziała, że poczekała do nocy, aż Jake położył się do łóżka i wtedy wzięła broń, poszła do jego pokoju i strzeliła mu w głowę, kiedy on spał. Następnie zawinęła jego ciało w taką plastikową folię i sama przeciągnęła to ciało, podobno rzuciła je na jakiegoś tam kłada i potem przejechała z tym, żeby później to ciało wrzucić do dołu. Swoją drogą to był dół na gnój. No i tam to zakopała i tyle.
Pani po operacji była w stanie przeciągnąć ciało swojego dorosłego syna, rzucić je na kłada, a następnie wrzucić je do dołu.
No i bardzo dobrze, że zwróciłaś na to uwagę, bo dodatkowo jeszcze nie widziałaś, jak ta pani wygląda. Ona miała ledwo 1,50 m, była strasznie drobna, schorowana i w ogóle, jak się okazało, w tamtym czasie miała stadium 4 raka piersi. Jak rozumiem, ten rak już się rozprzestrzenił na inne organy i prognozy co do jej stanu zdrowia nie były dobre. Więc dobrze zwróciłaś uwagę, że to jest mało prawdopodobna historia, ale Deb upierała się, że tak było.
Że nawet zdrowa osoba, która jest lżejsza i niższa, będzie miała problem z czymś takim, zwłaszcza, że przepraszam, na przykład sztywnienie mięśni i tak dalej, no jakby...
No tak, zwłaszcza, że Jake był wysportowany, jak rozumiem też trenował sztuki walki, no to na pewno nie był żadnym chuchrem. Mhm. Na pewno miał rozbudowaną jakby tkankę mięśniową, był duży i tak dalej, więc no jest to mało prawdopodobne. Ale oczywiście Deb była przekonana, upierała się, że jej córka i zięć nie mają z tym nic wspólnego.
Mhm.
Oczywiście śledczy i przyjaciele Jake'a nie wierzyli w to, co ona mówi. Byli pewni, że to właśnie Stephanie i Dave zamordowali Jake'a, no bo oni tutaj mieli największe korzyści, bo jeżeli Jake'a by nie było, no to właśnie Stephanie odziedziczyłaby całe rancho, a No niestety, matka długo by już nie pożyła ze względu na swoje problemy zdrowotne, więc nie mieliby żadnych przeszkód, mogliby zrobić z tym ranczem, co im się żywnie podoba. No, na przykład sprzedać i mieć za to dużo pieniędzy, nie?
Rola matki w tym jest bardzo ciekawa.
Śledczy też zwrócili uwagę na to właśnie, że Deb była po operacji, miała jeszcze świeże szwy.
A no to tak, na pewno rzucała ciałami na lewo i prawo, przepraszam, no.
I z tymi jej szwami nic się nie stało, a jeżeli ona by w ogóle podniosła jakiś ciężar, to one na pewno by puściły, więc też w sumie nie mogli nic zrobić, jeżeli ona przyznawała się do popełnienia morderstwa, to oni nie mogli jej powiedzieć, nie, kłamiesz.
Znaczy mogli, ale...
Więc tak naprawdę musieli ją aresztować, musieli ją oskarżyć o popełnienie morderstwa. Ta sprawa trafiła do sądu w maju 2019 roku. Deb przyznała się do popełnienia morderstwa drugiego stopnia i została skazana na 40 lat więzienia. Ale tak naprawdę kilka miesięcy później, bo w listopadzie zmarła w więzieniu i miała wtedy 69 lat. A jeżeli chodzi o Stephanie i Dave'a, to po tym jak oni przeprowadzili się na rancho, oczywiście takie są podejrzenia, wiedzieli, że muszą być w dobrych stosunkach z Deb, żeby odziedziczyć po niej farmę, bo też wiedzieli, że Deb ma trudną relację z Jake'iem, więc woleli być w tym drugim obozie, tak jakby przeciwko Jake'owi. Jako, że Deb bardzo często narzekała na relacje z synem, no to Stephanie wyczuła ten moment i razem z Dave'em próbowali przekonać Deb, żeby po prostu się Jake'a pozbyła. To znaczy, żeby go wyrzuciła z farmy, żeby już tam nie mieszkał i też, żeby go wydziedziczyła, jeżeli jest takim złym synem. No i faktycznie to się udało, bo 3 tygodnie przed zniknięciem Jake'a Deb zmieniła swój testament i wszystko, co posiadała, miało przejść na Stephanie. A to rancho było warte jakieś 3 miliony dolarów. Z innych dowodów śledczym udało się ustalić, że 13 maja Stephanie wysłała SMS-a do znajomego, w którym właśnie napisała, że moja mama może niedługo pozbyć się mojego brata, a kilka dni później, prawdopodobnie po zamordowaniu Jake'a, Stephanie opublikowała taki post na Facebooku, jak to kiedyś się robiło, i napisała w nim coś w stylu: czy kiedykolwiek mieliście takie uczucie, że otrzymaliście tak niesamowicie dobre wieści, że mieliście ochotę wybiec na zewnątrz i krzyczeć zadości? I prawdopodobnie właśnie ten post opublikowała po tym, jak Jake nie żył. No więc no, mało subtelne to było. I właśnie po zaginięciu Jake'a Stephanie i Dave wrócili na rancho, z powrotem się tam wprowadzili i zachowywali się tak, jakby Jake'a tam nigdy nie było. Deb próbowała zapewnić Stephanie i Dave'owi alibi. Powiedziała, że w noc morderstwa Jake'a Stephanie i Dave nie byli na ranczu, że przebywali wtedy w Denver, ale śledczy oczywiście to sprawdzili i okazało się, że wcale w Denver nie byli. Ich telefony dało się namierzyć właśnie w hrabstwie Gunnison tamtego dnia, a nawet policji udało się dojść do SMS-a wysłanego przez Stephanie o godzinie 3:17 w nocy. I to był SMS o treści czas na zabawę, ale ten SMS został bardzo szybko usunięty, jednak jacyś tam informatycy swoimi tajnymi sposobami do niego doszli. W styczniu 2018 roku, kiedy policja rozmawiała z Dave'em, to Dave postanowił wsypać Stephanie, być może, żeby uratować siebie, ale powiedział, że tak, Stephanie mogła mieć udział w morderstwie Jake'a.
To jej mąż.
Tak.
Fajna rodzinka.
W końcu Stephanie postanowiła coś tam powiedzieć, ale oczywiście no raczej prawda to nie była. Ona stwierdziła, że dowiedziała się o zwłokach Jake'a w 2017 roku, kiedy kopała w jakiejś tam stercie nawozu i tak naprawdę przez pomyłkę trafiła na jego zwłoki. To znaczy ona nawet nie wiedziała, że to są zwłoki Jake'a. Myślała, że to są szczątki jakiegoś zwierzęcia. I jak zapytała o to matkę, to matka powiedziała, żeby się tym nie przejmowała, żeby nie drążyła tej sprawy, więc postanowiła, że okej, nie będzie nic więcej dopytywać. Stephanie powiedziała, że ona i Dave pomogli matce przenieść te szczątki w inne miejsce, ale że cały czas ona nie wiedziała, że to są zwłoki Jake'a. No i przez to, że do tej niby części się przyznała, no to przynajmniej śledczy mogli ją oskarżyć za bezczeszczenie zwłok, pozbywanie się dowodów i tak dalej, no nie? Bo Stephanie i Dave zostali również oskarżeni właśnie w związku z tym morderstwem, ale nie konkretnie o morderstwo, tylko o te wszystkie paragrafy naokoło. Dave otrzymał 10 lat pozbawienia wolności za to, że przyznał się do przenoszenia zwłok, a Stephanie, żeby właśnie uniknąć skazania za morderstwo pierwszego stopnia, no to ona przyznała się do tego manipulowania dowodami i zwłokami i została skazana na 24 lata pozbawienia wolności. Więc zarówno Stephanie, jak i Dave w dalszym ciągu przebywają w więzieniu.
Zostawili dziecko.
No tak. Więc no, dziwna sprawa, bo domyślam się, że ta Deb nie miała z tym nic wspólnego, ale no bardzo dziwne jest to, że ona chciała tej swojej córce tak bardzo pomóc, nie?
Tak, no bo nie oszukujmy się, chyba nie jest niczym dziwnym, że to, że matka była sama, miała tyle na głowie, chciała, żeby syn jej pomagał, a przecież to był młody chłopak, który pewnie chciał swoje rzeczy robić, swoim życiem żyć, miał jakieś tam pewnie plany, marzenia i inne rzeczy.
No ale z tego, co mówili jego znajomi, no to i tak dobrze się zachowywał, pomagał tej matce, ale z drugiej strony nie wiadomo, jaka dokładnie była ta relacja, bo na pewno matka miała jakieś tam oczekiwania. Nie wiadomo, czy on tam się bardzo buntował. No, ciężko stwierdzić. Na pewno ona mogła się denerwować i on mógł się denerwować.
No tak, tak, dlatego mówiłam, że w sumie nic dziwnego, że oni się kłócili, bo pewnie mieli rozbieżne plany i pogląd na sytuację. Ale ta siostra paskudna.
No.
Jeszcze matce taki koniec życia zafundowała?
Tak, no najgorsze jest to właśnie, że mi się wydaje, że ktoś tutaj pomyślał, że matka i tak długo nie pożyje, więc możemy zwalić winę na nią.
Że to taki kozioł ofiarny będzie.
No.
No ciekawe. No albo matka sama to zaproponowała. Chociaż jak wcześniej, jak mówiłaś, że prawdopodobnie Deb została zmanipulowana przez Stephanie i jej męża, żeby tą farmę przypisać, ale to też taka decyzja, powiem ci, nie farmę, przepraszam, rancho, to też taka decyzja, żeby dziecko po prostu wziąć i wydziedziczyć. Zresztą to samo zrobił ten jej partner, czyli oryginalny właściciel tego rancha, tak? Po prostu wziął i stwierdził, ty, mój synu, nic nie dostajesz, nara.
Mm-hmm. No ciekawa. Dziwni ludzie, naprawdę, dziwni
ciekawa
ludzie.
Sprawa, no.
No szkoda chłopaka, bo no właśnie dużo osób za nim stało. Tam właśnie prowadzili Facebooka, informowali cały czas o postępach w śledztwie. Wiesz, naprawdę ta społeczność była bardzo zaangażowana w to, żeby go odnaleźć i żeby też dojść do prawdy.
No i to na pewno też świadczy o jego charakterze, bo to, że po śmierci się mówi, a uśmiechała się, zawsze mówiła dzień dobry, to jedno, ale to, że jak on zaginął, to tyle ludzi, prawda, próbowało go odnaleźć, to na pewno świadczy o jego charakterze.
No, no niestety. No to teraz, Karolino, czekam na twoją historię.
Ja dzisiaj opowiem wam historię, która wydarzyła się w Wielkiej Brytanii. 1 maja 2011 roku na numer alarmowy dzwoni sąsiadka rodziny Dink. Ta osoba zorientowała się, że nie widziała rodziny już jakiś czas i postanowiła zajrzeć do nich. I gdy spojrzała przez okno, zobaczyła coś, co ją zaniepokoiło. Na miejsce przyjeżdża policja, a gdy wchodzą do środka, odnajdują całą rodzinę martwą.
Ojej!
W tym domu mieszkały 4 osoby, pan i pani Dink. Na niego mówili Jeff, na nią Helen, a także ich 2 córki, Zing i Alice. Każdy z członków rodziny ma na ciele wiele śladów dźgnięcia ostrym narzędziem, a po przyjrzeniu się ciał stwierdzają, że pan Ding i jego starsza córka mają też ślady walki, to znaczy walczyli zanim zostali zamordowani. W kuchni w domu w zlewie znajdują nóż i stwierdzają, że jest to narzędzie zbrodni. Wygląda to tak, jakby sprawca po dokonaniu tej zbrodni udał się do kuchni z tym narzędziem właśnie po to, żeby je umyć.
Mhm.
Państwo Ding przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii w latach 90. On pracował jako wykładowca, a ona pracowała też jako nauczycielka, jak rozumiem, z dziećmi. Ta rodzina mieszkała w miejscowości, która się nazywa Wootton i to są przedmieścia Northampton.
A jeżeli słyszycie jakieś dźwięki w tle, no to to właśnie są dźwięki pieska, który...
Was pozdrawia.
Tak, was pozdrawia i chyba się już obudził ze swojej drzemki, ale próbujemy nagrywać dalej.
Tak. Rodzina prowadziła kilka punktów z produktami medycyny chińskiej i zresztą, jak rozumiem, ten biznes prosperował im bardzo dobrze. No i sprawa jest szokująca. Oczywiście każde morderstwo jest straszne, natomiast tutaj, jak mówił jeden z detektywów, przerażające było to, że ofiarami były dwie młode dziewczyny. Alice miała 12 lat, a Zing 18.
Aha, ojej.
Także to były, no, jedna z nich to było dziecko jeszcze, prawda? Po oględzinach ciał patolodzy uznali, że prawdopodobnie rodzina została zamordowana w piątek 29 kwietnia.
Mhm.
A do odkrycia ich ciał doszło w niedzielę 1 maja, tak jak mówiłam. Co ciekawe, w piątek, kiedy doszło do morderstwa rodziny Ding, odbywał się ślub królewski w Wielkiej Brytanii.
Mhm. To w którym to było roku?
W 2011.
Aha, czyli Kate i William.
Dokładnie tak. No i to w Wielkiej Brytanii było oczywiście bank holiday, czyli wszyscy mieli wolne.
Mhm.
Z tej okazji.
No pamiętam, też to chyba śledziłam w telewizji.
Mhm, no właśnie. W tym samym czasie, również 1 maja, na policji zostaje zgłoszone zaginięcie innego mężczyzny. I teraz uwaga, mam nadzieję, że nie przekręcę jego imienia. An Zianga Du. Jego żona postanowiła zgłosić zaginięcie po tym, jak dzień wcześniej, w sobotę, w ich sklepie znalazła wiadomość od męża, a w zasadzie wiadomość pożegnalną.
Hmm.
Sług zaginął po nim w piątek i właśnie ponoć wtedy po raz ostatni widziano go w tym sklepie, którego był współwłaścicielem. To też był taki biznes związany z medycyną chińską, tam był sklep, akupunktura.
Hmm.
I ten sklep mieścił się w Birmingham. I jego żona udała się do tego sklepu w sobotę i znalazła tam wiadomość, w której on pisze, że kiedyś każdy musi się pożegnać.
Ojej.
Tak. I była to dziwna wiadomość. Teoretycznie nie było tam nic o samobójstwie. Natomiast gdy kobieta opowiedziała policji o tym wszystkim, pokazała im tą wiadomość, no to stwierdzono, że należy go zacząć szukać. I oczywiście są też specjalne procedury na poszukiwanie osób, które zdają się być w złym stanie psychicznym.
Mhm.
I wyobraź sobie, że w związku z tym zaginięciem policja udała się do domu rodziny Ding, zanim odnaleziono ich ciało, ponieważ okazało się, że te rodziny się znały. Bo jak rozumiem, w przypadku zaginięcia, jeszcze jak jest zagrożenie, że ktoś może zrobić sobie krzywdę, no to oczywiście policja kontaktuje się z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, idą do pracy takiej osoby, tak? No próbują ją odnaleźć lub uzyskać jakieś informacje na jej temat. No i właśnie, jak rozumiem, policja udała się do domu rodziny Ding, ponieważ te rodziny się znały, no ale nikogo tam nie zastali. Pukali, zobaczyli, że przed domem nie ma samochodu, uznali, że rodziny po prostu nie ma i zostawili tylko informację, że proszą o kontakt.
Hmm.
A w tym czasie rodzina Ding leżała martwa. No i tutaj oczywiście policja stwierdziła, że to jest zbyt duży zbieg okoliczności, zwłaszcza, że historia między tymi rodzinami, no, nie była najlepsza. Trwał między nimi spór w kwestiach biznesowo-finansowych od 2002 roku bodajże, ponieważ w trakcie śledztwa okazuje się, że pani Ding i pani Du w przeszłości zostały koleżankami i weszły razem w interesy, przedstawiły właśnie sobie swoich mężów i w ten sposób wspólnie otworzyli kilka punktów właśnie związanych z medycyną chińską. Wszystko szło dobrze, aż do czasu, ponieważ w pewnym momencie Dingowie stwierdzili, że coś jest nie tak w kwestii finansowej i jak rozumiem, oni chcieli, żeby Du po prostu odszedł z tego interesu. I w końcu faktycznie tak się wydarza. W jednym z programów mówili, że w 2004 An Ziang Du w końcu jakby odchodzi, czy też cała ta rodzina odchodzi z tego biznesu i małżeństwo Du postanawia walczyć o swoje prawa w sądzie i oni uważają, że zostali wyrzuceni niesprawiedliwie z tego całego interesu. No, ale niestety dla państwa Du sprawa kończy się na korzyść drugiego małżeństwa, czyli na korzyść małżeństwa Ding.
No co ciekawe.
Tak. Szczerze mówiąc, szczegółów nie znam. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że An Xiangdu musi zapłacić prawie 90 tysięcy funtów różnych opłat związanych z tą całą sprawą sądową i dochodzeniem swoich praw. I niestety to nie koniec, ponieważ postanawia sprzedać dom, który ma, ale nie może tego zrobić, żeby spłacić te zobowiązania finansowe. No umówmy się, 90 tysięcy funtów to jest mnóstwo pieniędzy. Tam dokładnie to chyba była kwota 88 tysięcy. Okazuje się, że on nie może sprzedać tego domu, ponieważ ten dom w jakiś sposób jest częścią środków firmy. I sąd blokuje mu możliwość sprzedania domu do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie.
No i to sytuacja taka nieciekawa.
No bardzo nieciekawa. A jeszcze w jednym z programów, który widziałam na ten temat, wypowiada się specjalistka od kultury chińskiej właśnie. I z tego, co rozumiem, no to była sytuacja, która bardzo panu Du mogła jakby uwłaczać, tak? Była upokarzająca. Zwłaszcza, że była to osoba przyzwyczajona do pewnego stylu życia, coś tam sobie w życiu wypracował, prawda? I utrzymywali całą rodzinę właśnie z tych sklepów, które prowadzili, a tu nagle tak się życie zmieniło i nawet nie mógł własnego domu sprzedać. I okazuje się, że dzień przed morderstwem An Xiangdu dowiedział się właśnie o tym, że nie może sprzedać swojego domu. Policja oczywiście wie, że to nie mógł być zbieg okoliczności. Za bardzo jest to wszystko ze sobą powiązane i tak jak na początku zastanawiali się, czy te ciała, które znaleźli, to nie jest zbrodnia, morderstwo z samobójstwem, czy też samobójstwo rozszerzone to się chyba nazywa. Ale gdy dowiedzieli się o tych powiązaniach, zaczęli zastanawiać się, czy to właśnie nie pan Du zamordował rodzinę Ding, no bo ewidentnie miał motyw. Policja prosi ludzi o informacje, a nawet wyznaczają nagrodę. We wtorek, 3 maja, uznają An Xiangdu za podejrzanego w tej sprawie. W poszukiwaniu An Xiangdu policja zabiera się za przejrzenie nagrań z monitoringu w dniu morderstwa i dzięki temu dowiadują się, że 29 kwietnia o godzinie 10.44 pan Du wsiadł do pociągu z Coventry do Birmingham. Następnie udaje się do sklepu. Tam zostawia prawdopodobnie ten list pożegnalny, który odnalazła jego żona. A następnie dalej udaje się w podróż. Około godziny 12.30 dociera do Northampton, gdzie idzie na autobus, żeby dojechać do miejsca, w którym mieszkała rodzina Ding.
Mhm.
Około godziny 13.30 widać na nagraniach, jak Du rozmawia z kierowcą. Jak rozumiem, chodziło o to, że miał pewne problemy ze znalezieniem domu rodziny Ding. Policja jest w stanie określić godzinę, w której prawdopodobnie doszło do morderstwa, ponieważ wyobraź sobie, że starsza córka państwa Ding wykonała telefon na numer alarmowy ze swojego telefonu komórkowego.
I nikt tam nie przyjechał?
No właśnie, już tłumaczę. Połączyła się z numerem alarmowym, ale niestety słychać było tylko krzyki, a potem nagle połączenie zostało przerwane. Jak rozumiem, mogło to nie być akurat tamtego dnia tak alarmujące, dlatego że było właśnie to święto, ludzie byli podekscytowani, działy się różne rzeczy. Natomiast wysłano policjantów, żeby sprawdzili, czy wszystko jest w porządku, no bo oczywiście mają taką opcję wyśledzenia, skąd telefon komórkowy dzwoni. Ale, jak się okazało, albo popełniono jakiś błąd, to nie zadziałało tak jak trzeba, ponieważ policja owszem pojechała, ale do innego miejsca.
Mm-hmm.
Tam nie zastali, wiesz, żadnej dziwnej sytuacji, ludzie w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi i nic więcej już w tej sprawie nie zrobili. Policja zorientowała się też, że nie ma samochodu rodziny Ding i uznali, że prawdopodobnie właśnie pan Du ukradł ten samochód. To był Vauxhall Corsa i udało im się znaleźć nagranie, na którym zatrzymuje się na stacji benzynowej przy autostradzie i kupuje mapę i bananowego milkshake'a. Co ciekawe, policja bała się też o jeszcze jedną osobę, to znaczy był to mężczyzna również związany z biznesem, który te wszystkie osoby prowadziły. Ten mężczyzna miał na imię Paul. No i obawiali się właśnie, czy An Xiangdu nie będzie chciał też jego zabić. Ale ponoć nie udało mu się go znaleźć, jakby nie było tego Paula w domu.
To na jego szczęście.
Tak. Jak rozumiem, policja dostawała w międzyczasie jakieś informacje od ludzi, którzy twierdzili, że widzieli An Xianga, ale ten ewidentnie miał szczęście po swojej stronie. Szukali też w międzyczasie samochodu, I jak się potem okazało, An Ziang dojechał do Londynu, gdzie porzucił swój samochód. I porzucił samochód w miejscu, w którym nie można było parkować. I mimo to, że ten samochód dostawał codziennie praktycznie nowy mandat, to nikt nie zainteresował się tym, czemu to auto tam stoi, czemu nikt go nie przestawia. No bo w takim razie ktoś pewnie je ukradł i porzucił, prawda? A oczywiście to auto było na liście poszukiwanych przez policję. I przez 11 dni to auto dostało 9 mandatów. No i to, że nikt tego nie zauważył, a w zasadzie, że nikt nie zwrócił na to uwagi, pozwoliło An Ziangowi uciec. Mija czas, niestety żadnego śladu An Zianga. Oczywiście w końcu odnajdują ten samochód i też odnajdują nagranie, na którym widać osobę przypominającą An Zianga około godziny 2 nad ranem, przechodzącą właśnie niedaleko miejsca, w którym porzucono samochód rodziny Ding. Policja podejrzewa, że mężczyzna uciekł za granicę, no i faktycznie okazuje się, że An Ziang wsiadł na prom do Francji, nikt go nie rozpoznał, a następnie z Francji przedostał się do Hiszpanii i tak udało mu się... Tak, i tak udało mu się dalej przedostać do Maroko.
Pff, jaki sprytny.
Tak, bardzo, bardzo. I w zasadzie to jakimś absolutnym fartem.
Mhm.
No i właśnie okazało się, że 30 kwietnia on już kupił ten bilet w jedną stronę, a ponoć gdy znalazł się w Maroko, to został aresztowany, bo podejrzewali, że jest nielegalnym imigrantem.
Mhm.
Ale tak jakoś tam nakłamał, bo on oczywiście też tam przybrał inne imię i nazwisko, że go wypuścili.
Czyli szczęście się go trzymało.
Bardzo się go trzymało. I udało mu się też znaleźć pracę. Został zatrudniony na budowie jako nocny strażnik. No i też dzięki temu miał miejsce do spania. Gdzieś tam spał kątem na jakimś rozkładanym łóżku. Ponoć koledzy z pracy zauważyli, że nie wiedzie mu się najlepiej, więc jeszcze przynosili mu paczki z jedzeniem. Jakaś bardzo, bardzo dziwna sytuacja. No i tak jak mówiłam, policja podejrzewała i miała też dowody na to, że An Ziang uciekł za granicę. Jak rozumiem, też rozmawiali z władzami w Chinach. Nawet chyba ktoś tam się udał, żeby uprzedzić władze chińskie, że taka osoba może próbować do Chin uciec, bo An Ziang był z Chin, podobnie zresztą jak rodzina Dingów. Oni wszyscy emigrowali osobno oczywiście do Wielkiej Brytanii w latach 90. I tutaj policja oczywiście współpracowała z innymi organizacjami w innych krajach właśnie, które miały im pomóc znaleźć zbiega. I policja szukała Du za pomocą Crime Stoppers właśnie na całym świecie. I dzięki temu twarz An Zianga Du mogli zobaczyć ludzie w różnych krajach w programach typu Crime Watch. Po wielu miesiącach w końcu jeden z pracowników budowy, w jednym ze źródeł mówili, że to był w ogóle szef An Zianga. Natomiast ważne jest to, że dzięki działaniom policji zdjęcie An Zianga Du zostało wydrukowane w jednej z gazet i właśnie dzięki temu został rozpoznany. An Ziang Du zostaje zaaresztowany 7 lipca 2012 roku, a na początku 2013 roku zostaje przewieziony do Wielkiej Brytanii. I co ciekawe, An Ziang nie zaprzeczał temu, co zrobił, natomiast jego obrona twierdziła, że nie można go oskarżyć o morderstwo, ponieważ on nie był do końca świadomy swoich działań, został doprowadzony do ruiny finansowej. To miała być okoliczność łagodząca, powiedzmy w ten sposób. Oczywiście został oskarżony o morderstwo całej rodziny Ding. W końcu proces rozpoczyna się w listopadzie 2013 roku, ale tak jak mówiłam, Du nie przyznawał się do 4 morderstw. Jego wersja wydarzeń była trochę inna. W dniu, kiedy An Ziang udał się do domu rodziny Ding, żeby ich zamordować, on ze swojej pracy, z tego sklepu, którego był współwłaścicielem, wziął torbę i w tej torbie miał nóż. To znaczy on tam jechał już z konkretnym zamiarem.
No tak.
W jednym ze źródeł mówili też coś o tym, że Jeff Ding miał wyśmiać An Zianga, kiedy on tam do nich przyszedł, no ale nie ma na to żadnego potwierdzenia. A ponoć po tym, jak zamordował całą czwórkę, to znaczy najpierw zabił rodziców, a potem poszedł na górę. W jednej z sypialni znalazł te dwie dziewczyny i one ponoć, wiesz, chowały się na łóżku przerażone i ta starsza siostra próbowała dzwonić na numer alarmowy i on je tam zabił.
zupełnie przecież nie musiał tych dzieci zabijać.
Tak, to oczywiście. To znaczy wiem, o co ci chodzi. Wiem, że to pewnie dla was dziwnie brzmi, ale dokładnie wiem, o co ci chodzi. Nikogo oczywiście nie powinien był zabijać. To jest jakieś w ogóle straszne, ale że zadał sobie tyle trudu, żeby jeszcze przejść po tym domu, znaleźć te dzieci, je też, przepraszam, ale zadźgać nożem, to jest jakiś koszmar po prostu. Następnie poszedł z narzędziem zbrodni do kuchni, tak jak mówiłam, po to, żeby umyć ręce i nóż. I wyobraź sobie, że on zasnął po tym wszystkim. Ponoć spał w domu razem z ciałami czterech swoich ofiar.
No ale tak, bo to może wszedł właśnie w jakąś taką psychozę i potem go odcięło.
No właśnie i potem obmyślił plan ucieczki, to znaczy wziął portfel i kluczyki do samochodu Jeffa Dinga i jak już zrobiło się ciemno, to uciekł tym samochodem. Według Anzianga po przybyciu do domu państwa Dingów miał poprosić Jeffa Dinga o pieniądze, bo jak rozumiem, Anziang uważał, że Ding był mu winien pieniądze, prawda? Następnie wyciągnął ten nóż, tak jak mówiłam, zabił całą rodzinę, potem zasnął. Ale co ciekawe, ten samochód to on w ogóle miał wziąć z myślą, żeby wytropić tą osobę, o której wcześniej mówiłam, tego Paula.
Mhm.
Więc to mu się nie udało. No i właśnie, też co ciekawe, ponoć miał szczęście w tym, że technologia rozpoznająca numery tablic rejestracyjnych, wiesz, w monitoringu na przykład na autostradzie, też miała nie zadziałać w jednym z miejsc, jak wjeżdżał do Londynu. Generalnie miał mnóstwo szczęścia po prostu ten typ, naprawdę. To jest niesamowite, no bo tak, najpierw go szukali, przecież policja go najpierw szukała na lotniskach, tam gdzie jakieś takie autokary odjeżdżały, prawda? A on jakimś cudem po prostu cały czas ich omijał i gdzieś tam się skrywał i potem wsiadał, wiesz, na promy i płynął. No. Pozostaje też kwestia tego telefonu na numer alarmowy, bo jak rozumiem zostało przeprowadzone jakieś śledztwo w tej kwestii, czy wszystko zostało zrobione dobrze, no bo w końcu najstarsza córka państwa Ding zadzwoniła na numer alarmowy, ale nic z tego nie wyszło. No i właśnie okazuje się, że nie do końca wszystko zostało zrobione tak jak należy, natomiast nie zmieniłoby to sytuacji, to znaczy te osoby i tak by zginęły. Zresztą przecież Du spał w tym domu, prawda? Więc domyślam się, że nawet jeżeli nie udałoby mu się najpierw wszystkich zabić, to pewnie dokończyłby dzieła, bo nadal tam był. Bardzo dziwna sprawa. Ciężko mi uwierzyć, że to ma tylko i wyłącznie związek z kulturą chińską i podejściem do porażek w tamtym kraju i tak dalej. No bo przecież nie każdy, kto odnosi porażkę finansową, czy któremu coś nie wyjdzie, nie zachowuje się w taki sposób. Więc na pewno to mogło grać jakąś rolę, ale no to jakieś szaleństwo. Opuścić swoją rodzinę po to, żeby potem żyć gdzieś na jakiejś budowie, na rozkładanym łóżku. Przecież on w tym Maroko był, ja nie wiem, 12-14 miesięcy?
Aha, tak długo?
Tak, no bo jego odnaleźli, do morderstwa doszło w 2011. Ktoś go rozpoznał w 2012, a dopiero w lutym 2013 został przewieziony do Wielkiej Brytanii, a dopiero na jesień 2013 doszło do procesu. No i właśnie, bo już się tu oburzam, a nie powiedziałam jeszcze, jaki był werdykt. Oczywiście Anziang Du został skazany za to poczwórne morderstwo i jak rozumiem, będzie musiał odsiedzieć minimum 40 lat, czyli będzie miał 90 parę lat, jak ta kara się skończy, ponieważ on w chwili skazania, to było 28 listopada bodajże 2013 roku, miał 54 lata.
Mhm.
Oczywiście składał tam jakieś apelacje, nic z tego nie wyszło. No, bardzo przykra sprawa. Ta starsza córka kończyła właśnie szkołę, oczywiście pośmiertnie jej przyznano oceny. No i miała w planach iść na uniwersytet studiować medycynę.
Mhm.
Też nawet sobie nie wyobrażam, jak czuła się rodzina tego Anzianga, prawda? Bo nie dość, że na pewno przeżywali ciężkie chwile w związku z trudnościami finansowymi, z tym, że nawet nie mogli zarządzać własnym majątkiem, bo nagle wyszło, że jest to część firmy. To znaczy nagle wyszło, pewnie to nie było tak nagle, ale dostali tą decyzję, a potem jeszcze coś takiego, prawda?
No na pewno nic nie usprawiedliwia tego.
No nie, nie, absolutnie, absolutnie. I też oczywiście, jak rozumiem, rodzina pani Ding przyleciała na proces też w Wielkiej Brytanii. No naprawdę bardzo traumatyczne. No zabił dosłownie całą rodzinę te biedne dziewczyny.
No straszne. Mamy nadzieję, że zainteresowały was dzisiejsze historie, bo ciężko powiedzieć, żeby się podobały.
Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia.